Radio Ortodoksja.
A więc przede wszystkim, dlaczego tu jesteśmy, na co Was zapraszamy i jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie. Cytat, który inspiruje nas do spotkania, to cytat ewangeliczny, abyśmy byli jedno. Cytat ten staje się mottem trzydniowych rekolekcji, które tutaj wspólnie z księdzem Adamem, z księdzem Tomaszem organizujemy. Jesteśmy debiutantami w tym momencie, więc też proszę nam wybaczyć z góry i tremę, i niedoskonałości. Inspiracją do tego wszystkiego jest zagadnienie właśnie małżeństw, związków dwuwyznaniowych. I tutaj od razu takie tłumaczenie, errata drobna dotycząca tej terminologii. My mówimy o tym również małżeństwo mieszane, prawda? To najczęściej tak sformułowanie pada. Ale słowo to w języku polskim mieszać nie jest takie najbardziej godne, prawda? Zwrócił uwagę na kontekst. Może być to świadome, nieświadome, może być doskonałe, niedoskonałe, tak? A ta dwuwyznaniowość jakoś tak bardziej dostojnie brzmi, ale też oznacza pewną taką równowagę, może jakąś harmonię. Nie wiem, jak każdy z nas to odbiera. Natomiast bliżej chyba mi szczególnie do tego właśnie określenia małżeństw dwuwyznaniowych. To zagadnienie jakby jednoczy nas wszystkich, bo w każdym z naszych kościołów mamy do czynienia z takimi związkami, z małżeństwami, z relacjami rodzinnymi, które budują rodziny. I każdy z naszych kościołów chce wyjść naprzeciw takim związkom i też pokazać, że można w tym wszystkim odnaleźć coś istotnego, a może też ważne, żebyśmy czegoś istotnego nie utracili. To nie są szkolenia dotyczące małżeństw, to nie będzie dzisiaj, przynajmniej w moim wydaniu, kurs przedmałżeński. Mam zamiar ograniczyć się do pół godziny, proszę mnie trzymać za słowo, i później ewentualnie otworzyć dyskusję, to też kolejne założenie. A przede wszystkim chciałbym zwrócić, podczas rekolekcji nie zajmujemy się wszystkim. Wrzucamy sobie jeden główny wątek i ja dzisiaj chciałbym takim jednym wątkiem z Państwem się podzielić. Jest to wątek, który dotyczy życia chrześcijańskiego, który możemy odnaleźć w różnych etapach naszego życia. I z perspektywy oczywiście nauczania Cerkwi Prawosławnej będę przede wszystkim o tym mówił. To jest wątek dotyczący celu naszego życia. I ten cel życia w tradycji prawosławnej jest uwypuklany przy okazji różnych sakramentów, przy okazji tej katechizacji człowieka, od najwcześniejszego etapu aż do kresu życia i do przejścia do wieczności. W sakramencie chrztu, w sakramencie tej chrześcijańskiej inicjacji jest powiedziane, że przed człowiekiem staje taki nowy cel. Tym celem jest dążenie do Królestwa Bożego. I ten cel tak bardzo symbolicznie jest przedstawiany w tradycji cerkiewnej białą szatą. Zresztą nie tylko w cerkiewnej tradycji. Tak? Ta biała szata to jest symbol i czystości, ale jest znów zapowiedzią tej czystości nie tylko ziemskiej, którą musimy tu osiągnąć środkami chemicznymi, ale czystości tej duchowej, która jest dużo bardziej doskonała. I ta czystość właśnie tej szaty jest pewną zapowiedzią. Podczas sakramentu chrztu my obiecujemy coś Bogu, ale też słyszymy obietnicę zwrotną. Jeżeli życie przeżyjesz po chrześcijańsku, dojdziesz do Królestwa Bożego i te drzwi, bramy Królestwa Bożego się przed tobą otworzą. I całe życie człowieka generalnie to jest, to co głosi cerkiew, to jest dążenie do Królestwa Bożego. Przez różne nasze epizody, codzienności, rutyny i inne sprawy. Tak? I tak wzrastamy w tym wszystkim, tak żeby na końcu życia w tradycji prawosławnej też być przykrytym białą szatą pogrzebową, która też to samo w zasadzie symbolizuje. No a więc spina, ten początek i koniec. I wydaje się nam czasami, że różne etapy naszego życia stawiają jakieś nowe wyzwania. W życiu chrześcijańskim jest tak, że oczywiście każdy okres ma swoją jakąś charakterystykę, ale z drugiej strony, szczególnie podczas sakramentu małżeństwa, jest podkreślana jedna rzecz. Że ten cel życia chrześcijańskiego, który się inicjuje, rozpoczyna w sakramencie chrztu, on nie ulega zmianie. I z takiej perspektywy, patrząc na cały ten sakrament małżeństwa, na całe podejście, nauczanie cerkwi dotyczące małżeństwa, jest tam widoczny jeden taki wspólny mianownik, że cel życia człowieka nie ulega zmianie, że dalej jest to dążenie do Królestwa Bożego. Z drobną różnicą. Do tej pory człowiek zmierzał do tego Królestwa Bożego sam. No teraz ma wsparcie. Teraz ma wsparcie, które idzie obok niego i z którym on idzie do Królestwa Bożego, ale też ma zobowiązanie, żeby tą drugą osobę wspomóc w jej drodze do Królestwa Bożego. I w ceremoniałach cerkiewnych jest to pięknie też przedstawione. Właśnie w hymnografii, w modlitwach sakramentalnych, ale nawet i w ceremoniale. Mówiłem już o tej białej szacie chrztu, tak? Białym całunie pogrzebowym. Jest jeszcze biały kobierzec ślubny. Tak? I ten kobierzec to z jednej strony to symbol czystości, ale z drugiej strony też nawiązanie do tej szaty chrzcielnej. To jest pewna kontynuacja. Tak? Ta czystość była obiecana, ta czystość jest dokumentowana podczas sakramentu ślubu i ta czystość później jest powierzana Bogu w obrzędzie pogrzebowym. No to jest ciągłość, to raz. Dwa, szczególnie w tradycji wschodniej prawosławnej, tutaj kultura słowiańska, podczas ceremonii ślubnej na pewno zauważycie, jeżeli uczestniczycie, czy widzicie, obserwujecie, na pewno zaobserwujecie korony ślubne, które nie są nakładane na głowę. W tradycji greckiej wieńce, te korony często spoczywają na głowach nowożeńców, a w tradycji słowiańskiej są trzymane przez starszych, przez świadków nad głowami młodej pary. I znów, korony to nic innego jak obietnica Królestwa Bożego, jak przypomnienie o Królestwie Bożym. Jak przypomnienie tego celu, który w sakramencie chrztu był określony. Tak? A dlaczego trzymane nad głową? No to taka promocja. To jest obietnica. To jest demo wersja. Tak? To dopiero zaczątek. Tak? Jeszcze człowiek nie zasłużył na to, ale potencjalnie ma prawo nosić taką koronę. Tak? Tylko musi wytrwać. W czym? W małżeństwie. I tu przechodzę tak płynnie, mam nadzieję, do tego tematu, który nas dzisiaj tu prowokuje. No właśnie, jak postępować, co robić i jak traktować drugą osobę, kiedy się jest w małżeństwie mieszanym, w małżeństwie dwuwyznaniowym. Z perspektywy chrześcijan, niezależnie tutaj od konfesji, wydaje się, że ten cel życia jest ten sam. Czyli zadania, które stoją przed ludźmi, są takie same. Wszyscy chcemy spotkać się z naszym Stwórcą, z Bogiem i być przez Niego przyjęci jako Jego dzieci. Więc w sakramencie małżeństwa łączy ludzi na ziemi miłość, ale też łączy wspólny cel. Oczywiście każdy z naszych kościołów wyprowadza własną naukę, własne praktyki, własne metody. To tak jakbyście chodzili do kilku lekarzy z tą swoją chorobą. Każdy ma swoje doświadczenie. Jeden zdobywał je na stypendiach w Stanach Zjednoczonych, drugi praktykował w szpitalu jakimś, tak, w Afryce misyjnym i tak dalej. Ale każdy ma swoje doświadczenie i każdemu przyświeca ten sam cel, żeby jak najbardziej, najlepiej pomóc pacjentowi. To, wydaje się, trzeba zrozumieć, tak? I zrozumieć, że w tym momencie po pierwsze intencje każdego z tych lekarzy są dobre. Że każdy chce na bazie swojego doświadczenia doprowadzić człowieka do wyzdrowienia, jeżeli mówimy o pacjencie, a w przypadku duchownych i sakramentu małżeństwa, do tego, żeby to małżeństwo było udane po prostu. Więc z jednej strony widzimy, że jakby w tym wszystkim możemy znaleźć wsparcie, ale również, podobnie jak w szpitalach, tu mamy obok ojca Piotra, który jest kapelanem szpitalnym, to pewnie potwierdzi, że jest, to nie nazwałbym tego konkurencją, ale jest takie podejście każdego z lekarzy, który pragnąłby mieć takiego pacjenta na wyłączność. To znaczy sam się opiekować od początku do końca, bo wtedy wie, co ten pacjent, na jakim jest etapie, co przeszedł i co jeszcze przed nim, tak? I to też, wydaje mi się, jest bardzo bliskie temu, w jaki sposób traktują duszpasterstwo małżeństw wszystkie nasze kościoły chrześcijańskie, tak? To jest takie traktowanie swoich pacjentów, swoich podopiecznych na wyłączność. Dlaczego? Bo czasami się boimy, że wiecie, są leki, które wchodzą w interakcję, tak? Jeżeli podane są wszystkie razem, to zamiast pomóc mogą zaszkodzić. Podobnie i dobre rady. No z tym, że nasze dobre rady nie opierają się na różnych tam terapiach farmakologicznych, ale opierają się na tych samych wykładniach Jezusa Chrystusa. I tutaj to ryzyko jakiegoś konfliktu wydaje się dużo mniejsze. No, niemniej jednak jakby patrząc na to wszystko, co dotyka małżeństwa dwuwyznaniowe, powinniśmy być tego świadomi. Taka jest jakby naturalna kolej rzeczy, tak? Że z jednej strony szukamy kogoś, komu możemy zaufać, komu powierzamy nasz autorytet, a przynależąc do jakiejś wspólnoty religijnej, to z natury, z samego tego, z samej tej idei, tam się staramy ulokować nasze zaufanie, ufność i uważamy, że tam jest ta prawda i autorytet. Ale z drugiej strony powinniśmy zrozumieć, że te same intencje towarzyszą innym, tak? Że tu nie ma czegoś takiego, co w historii było często określane jako jakaś idea prozelityzmu, czyli jakiegoś takiego przeforsowania na swoją stronę, jakiegoś takiego złapania wyłączne swoje tutaj władze swojego autorytetu. Więc receptą wydaje się być, patrząc na tą pierwszą taką obserwację, receptą wydaje się być przede wszystkim jak najbardziej aktywne wyszukiwanie tego, co najlepsze w każdym z tych miejsc. To tak jak każdy z lekarzy chce nas mieć na wyłączność, ale nikt nie odbiera nam prawa tego, żebyśmy się pytali i konsultowali. Tak? Tak samo i tu. Wydaje się, że kwestia tych konsultacji jest w tym momencie zasadna. I to nie są konsultacje indywidualne, które polegają, nie wiem, na tym, żebyśmy biegali i pytali, ale na tym, żebyśmy sięgali do dziedzictwa, do bogactwa myśli chrześcijańskiej. A ta jest znaczna. I to we wszystkich naszych chrześcijańskich tradycjach dotyczących życia rodzinnego, budowy rodziny, wychowywania rodziny, żebyśmy się nie zamykali na przykład na jeden krąg, albo bez otwarcia książki już po samej okładce, oceniając, tak powiedzieli, nie, to nie dla mnie. Żeby tego uniknąć, żeby rodziła się w nas jakaś taka ciekawość, że przecież intencje są dobre i być może te osiągnięcia myśli mogą nas wesprzeć. To raz. Nikt nie broni nam korzystania z dostępu do wielu lekarzy. Ale z drugiej strony też no, małżeństwo dwuwyznaniowe, związki dwuwyznaniowe jakby zakładają jedno, że schodzą się ze sobą osoby, które przynależą do różnych religii, do różnych denominacji. I w efekcie tego zejścia obie decydują się pozostać przy swojej wierze. I to jest też, związek dwuwyznaniowy ma już pewien bardzo ważny krok za sobą, on już podjął pewną decyzję, tak, że w tym związku jakby zachowane będą dwie tradycje religijne, że każdy z członków tego małżeństwa, tej wspólnoty pozostaje przy swojej tradycji, a więc pozostaje wierny swojemu autorytetowi. I tu też jest bardzo w tym momencie jednoznaczna konkluzja dla każdej z takich osób w związku, że jego życie duchowe się w zasadzie nie zmienia. No ale rodzina to nie jest tylko suma takich spotkań dwóch ludzi od czasu do czasu i rozejścia się na przykład w różnych innych momentach życia. Ale to jest dążenie do bycia wspólnotą. No i jak to zrobić z dwóch wyznań w domu jedną wspólnotę, tak? Dzisiejszy temat to jest temat rodziny Mała Cerkiew. Skąd to się wzięło? To się wzięło z myśli świętych ojców, z myśli patrystycznej, gdzie przyrównali oni taki ewangeliczny model pewnej relacji oblubieńca i oblubienicy Chrystusa i wspólnoty wiary, co było nazwane w tradycji chrześcijańskiej właśnie taką relacją miłości między Chrystusem, oblubieńcem, i cerkwią, oblubienicą. Dlaczego mówię cerkwią? Oczywiście rozumiem pod tym i kościół, tak? Tylko w języku polskim no, ta cerkiew na szczęście ma rodzaj żeński, tak? I w tym momencie jest wdzięczniejsza do opisania tej relacji, bo jest Chrystus, ten Chrystus, jest cerkiew, ta cerkiew. Jest oblubieniec, ten oblubieniec i oblubienica, ta oblubienica. Więc to pasuje, ale oczywiście możemy tutaj ten pełny synonim zastosować i mówić to samo o Chrystusie i o Kościele, tak? O relacji małżeńskiej. I myśl patrystyczna poszła dalej. Nazwała ona tą relację Chrystus-Cerkiew relacją tą idealną, taka ma być ta relacja, ale również nazwała rodzinę małą, małą cerkwią. Czyli te dwoje osób, które się spotykają, mają przyjąć ten ideał relacji Chrystusa i wspólnoty wiary, wzajemnej wierności, wzajemnego zaufania, ale też bliskości, jedności i tak dalej. No to znów, to jest temat rzeka, to jest temat teologiczny, tak? To też nie sposób o tym mówić na krótkim spotkaniu, ale generalnie zakładamy, że chrześcijańska rodzina, każda chrześcijańska rodzina ma się stać tą małą cerkwią. I co jest w tym momencie potrzebne dla tego, żeby dwoje ludzi, którzy są małżeństwem, są zakochani i tak dalej, stali się tą właśnie małą cerkwią na podobieństwo. W Ewangelii, w listach apostolskich odnajdziemy oczywiście wzór tej relacji, ale to jest relacja właśnie wierności, ufności, pewnego podporządkowania, ofiarności, ale to relacja taka dwustronna. Natomiast w małej cerkwi, co żeby się ta mała cerkiew zadziała, wydaje się, że tu powinna być to relacja trójstronna. Że to powinna być wzajemna relacja oczywiście małżonków, tak, osób, które darzą siebie miłością, ale też nie pozbawiona właśnie obecności Chrystusa. I chodzi o to, że tak na dobrą sprawę tradycja prawosławna do dzisiaj nie wypracowała różnych teologii czy różnego duszpasterstwa dla małżeństw, które są homogeniczne wyznaniowo czy łączą dwa wyznania, bo za każdym razem głosimy to samo. Jeżeli chcemy, żeby małżeństwo było udane, ono musi zbliżać się do tego ideału małej cerkwi. Jeżeli tak, to musi odzwierciedlać w swoim życiu, w takim codziennym życiu nauczanie ewangeliczne, dążenie do te prawdy ewangeliczne, moralność chrześcijańską, ale również musi zaprosić do tej wspólnoty Chrystusa. I wydaje się, że w tym momencie, jeżeli dwoje ludzi decyduje się założyć własną rodzinę, żyć wspólnie, dzielić te wartości chrześcijańskie ze sobą, a jednocześnie, ponieważ są małżeństwem dwuwyznaniowym, zachować każdy swoją drogę tej opieki duszpasterskiej, relacji, tak, nawet tej liturgicznej w swoich wspólnotach, to stworzenie tego ideału małej cerkwi jest możliwe. Tylko co jest do tego potrzebne? Może trochę więcej tolerancji do siebie nawzajem, do swoich własnych przekonań? I to jest pytanie, które ja stawiam często w rozmowach z przyszłymi małżonkami. I bardzo często dochodzimy do wniosku, że wcale nie wymaga to większej tolerancji. Bo samo bycie ze sobą dwojga ludzi wymaga już dużo tolerancji. W dzisiejszym świecie dochodzimy do tego, że młodzi ludzie, chociaż na przykład są bardzo wykształceni i znają ten świat i fizykę kwantową i inne rzeczy, informatykę i kurs dolara bardziej niż dawniej, to niekoniecznie chyba tak bardziej twardo stąpają po ziemi, bo ciągle zakładają iluzorycznie, że jak tworzy się małżeństwo, to tworzy się jedność. Taką idealną, gdzie wszystko jest takie samo i ta druga osoba będzie taka sama. Nie, i małżeństwa homogeniczne, te wyznaniowe i dwuwyznaniowe muszą się uczyć tolerancji, bo niestety nie wstępujemy w związek małżeński ze swoim odbiciem w zwierciadle. Wstępujemy w związek małżeński z żywym człowiekiem, który na 100% jest od nas różny. Ma różny charakter, ma różne przyzwyczajenia, i gusta muzyczne, wszystko może być różne, tak? I małżeństwo wcale nie zakłada, że musimy być jednolici, mamy tworzyć jedność. I to mówimy w cerkwi przy małżeństwach jednolitych. A skoro tak, to i to samo powiedzmy w tym momencie przy małżeństwach wyznaniowo mieszanych, czyli tych dwuwyznaniowych, tak? Nie musimy być jednolici, żeby być małżeństwem. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim odnaleźć to, co nas łączy, pielęgnować to, co nas łączy, ale też właśnie w tych naukach przedślubnych my mówimy, że to nie możemy dążyć do jednolitości, nie trzeba dążyć do jednolitości, bo wtedy zmieniamy drugiego człowieka na własną modłę, przerabiamy go. I tak samo, dokładnie ta sama idea powinna chyba tyczyć się tutaj kwestii tych właśnie małżeństw, o których dzisiaj mówimy. I tak na dobrą sprawę, tyle o takich teoretycznych kwestiach, i tak jakby podsumowaniem tego kilka takich praktycznych może rzeczy. Przede wszystkim jest kwestia taka, niezależnie od tego, jak to jest postrzegane, nie wiem, przez opinię publiczną, przez sąsiadów z zapłotu i tak dalej, małżeństwa dwuwyznaniowe na podstawie wzajemnych porozumień między kościołami chrześcijańskimi są traktowane jako takie samo małżeństwo, tak samo godne, tak samo święte, tak samo sakramentalne, jak małżeństwo homogeniczne. To jest pierwsza taka praktyczna uwaga, tak? Żeby nie stanowiło to powodu do jakiegoś, nie wiem, takiego wyrzutu sumienia, jakiegoś bólu, problemu. I to często może nie tyle problemu młodych par, które wstępują w związek małżeński, co na przykład ich rodzin. To często jest taki moment, kiedy jest to, przepraszam, chyba dzielę się nie jakąś straszną tajemnicą, ale gdzie to jest postrzegane jako jakoś taka... Coś nie wyszło, tak? Coś się nie udało, tak? W tym procesie wychowawczym czy swatania na przykład, tak? Że ojej, doszło do czegoś takiego. Wcale nie. Wcale nie. Jakby z tej perspektywy wszystkie nasze kościoły mówią bardzo jednoznacznie. To jest pełnoprawne małżeństwo, szanujemy, uznajemy. Nawet na poziomie kanonicznym, kiedy dochodzi do takich sytuacji, kiedy na przykład osoba prawosławna wstępuje w związek w Kościele katolickim, to my czekamy, żeby uaktualnić jej formalne zapisy, czekamy na taką informację, uznajemy i uszanujemy, że taka osoba wstąpiła w związek małżeński. Podobnie tutaj w innych kościołach, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz z praktycznych. To, co mogę powiedzieć dzisiaj wam, mam nadzieję, że tutaj księża jutro i pojutrze też jakby ze swojej strony spokojnie wyjaśnią te kwestie. Kwestia życia liturgicznego. I tu trzeba, to też, bo to jest proste, trzeba precyzyjnie powiedzieć, ponieważ każdy z osób, które wstępują w taki związek, zdecydował się, że zostaje przy swojej wierze, to każdy z naszych kościołów to uznaje, a więc każda taka osoba powinna kontynuować życie liturgiczne i sakramentalne w swoim własnym kościele, tak? To jest kolejna taka praktyczna rzecz. Ale z tej praktycznej rzeczy numer dwa wynika jeszcze jedna ważna sprawa, o której myśli się chyba dopiero później, bo chodzi właśnie o zachowanie jedności w takim małżeństwie. I chodzi o takie praktyczne podejście do dwóch rzeczy. Co robić po ślubie mają osoby, które należą do dwóch kościołów? Co ze sobą robić na przykład w niedzielę czy w święta? A druga taka praktyczna kwestia, co robić z dziećmi? Bo tak, to może zacznę od tej drugiej. Dopóki dwoje ludzi jest samych, przynależą do dwóch kościołów, prowadzą życie liturgiczne w dwóch wspólnotach swoich, każdej własnej, to jest to łatwe, bo osoby są dorosłe, bo świadomie do tego podeszły, tak? Bo jakby one podjęły taką decyzję. Tak? Ale co zrobić, jeżeli się pojawia w takiej rodzinie dziecko? Szczególnie od najmłodszych lat temu dziecku nie wytłumaczymy złożoności naszego życia rodzinnego i tych kwestii religijnych. Natomiast dziecko poznaje życie poprzez obserwację i obserwuje rodziców, którzy na przykład przez cały tydzień ze sobą są razem, a w niedzielę rano raptownie rozchodzą się na dwie strony. Tak? Jeden idzie tu, drugi idzie tam. Tak? A to dziecko w tym momencie staje się jakimś takim w zawieszeniu, pozbawionym jednego rodzica na przykład. Tak? To jest jakieś pytanie. O ile dwoje dorosłych da sobie jakoś z tym radę, to w obliczu pojawienia się na przykład potomstwa, wydaje się, że głębiej to muszą przemyśleć i podjąć jakieś tutaj kroki, żeby podkreślić nawet dla tego małego dziecka, że niezależnie od tego, że przynależą do dwóch kościołów, jakby tworzą jedność i tworzą jedną rodzinę. Oczywiście dziecko ma przynależeć. To jest też kwestia, z którą przyszli rodzice muszą się zmierzyć, podejmując decyzję o wstąpieniu w związek małżeński, jakby zachowaniu własnej religii w życiu. Muszą podejmować takie decyzje i nasze kościoły najczęściej dążą do tego, żeby taką decyzję przemyśleli jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński, chociaż pewnie zapewne wiele z takich osób nie myśli o tym, żeby już zakładać tą rodzinę, powiększać tą rodzinę, ale jakby ta myśl o perspektywie chrześcijańskiego wychowania dzieci jest tu istotna. Tak? I przynajmniej w tradycji cerkiewnej, tutaj w praktyce cerkiewnej, przepraszam, my podczas nauk przedmałżeńskich też sygnalizujemy taką konieczność zastanowienia się, podjęcia decyzji. Ale wydaje się, że tu praktycznym krokiem takim jest też to, w przypadku małżeństw dwuwyznaniowych, że o ile dwoje dorosłych ludzi może się rozejść w niedzielę rano i pójść każdy do swojego kościoła, do swojej świątyni, pomodlić się, przyjąć sakramenty, o tyle, kiedy pojawia się dziecko, być może warto pójść na jakiś wypracowany kompromis, na przykład wspólnego chodzenia ze sobą, towarzyszenia sobie w tym życiu modlitewnym. Jeżeli osoba prawosławna widzi, że jej mąż czy żona udaje się do kościoła, może w tą niedzielę mu towarzyszyć, licząc na to, że na przykład za tydzień ta osoba jej będzie towarzyszyć. Tak? Co to daje? Teoretycznie daje nam to możliwość modlitwy, bo modlić się możemy wszędzie, wysłuchania Słowa Bożego, modlitwy. Z drugiej strony ogranicza nasze życie sakramentalne, bo wtedy nie możemy przyjąć sakramentów, w tą akurat niedzielę, ale z trzeciej strony, szczególnie jak się pojawiają właśnie małe dzieci, to zachowuje jedność rodziny i taką spójność tej rodziny, która niezależnie od tygodnia, czy w cerkwi, czy w kościele, czy gdzie indziej, tak, ale jest razem. I to jest taka jakby praktyczna tutaj wskazówka, jeżeli mówić o jakichś praktycznych rzeczach. A druga taka właśnie, jak podejść, żeby zachować tą jedność, to chyba wziąć przykład z takich już starodawnych dżentelmenów. W naszym kraju, chociaż to słowo jest angielskie, w naszym kraju dżentelmenów także nie brakowało. Chodzi o to, żeby wzajemnie sobie ustępować, żeby wzajemnie się szanować, żeby też dawać sobie na każdym kroku wyrazy takiego szacunku, łącznie z tym, żeby uszanować właśnie i wiarę i tradycję już nie tylko tej żony czy męża, ale również to wszystko, co jest związane z ich tą tradycją wielopokoleniową, która wyrasta ponad męża i żonę. O co chodzi? Możemy być mili dla siebie nawzajem, ale to za mało. Musimy siebie poznawać. Musimy też zrozumieć, co jest ważne i tak naprawdę wtedy się pojawia tolerancyjna rodzina, tolerancyjne życie, kiedy na przykład wiemy, że mój mąż czy moja żona ma święta. Kiedy wiemy, co takiego, w jaki ten sposób rodzice przygotowują się do tych świąt, jakie są tradycje, jakie są obrzędy, żebyśmy umieli to uszanować. Tak? Jak wchodzimy do cudzej kultury, tak? To też jest piękne, że umiemy na przykład, wiemy, jak się zachować na przykład w meczecie, wiemy, że należy, trzeba zdjąć obuwie, tak? Żeby nie wchodząc do tego miejsca, które jest dla ludzi ważne, żebyśmy nie byli ignorantami, tak? I tak samo tutaj. Wydaje się, że takie dążenie do wzajemnego poznania i do takiego uszanowania tej i tradycji, i kultury, i wierzeń bardzo dużo pomaga. My żyjemy w Białymstoku, na Podlasiu, żyjemy w ciekawym miejscu, gdzie ta mieszanka religijna, chrześcijańska, ale nie tylko chrześcijańska, istnieje. Ale też chyba każdy z nas może uderzyć się w piersi głośnym stukotem, tu się zaraz to wszystko odbije, że jednak tak na co dzień to mało sobie wiemy. I są osoby, które czasami spotykam i mówią, że mimo, że mieszkają, nie wiem, 10 metrów od parafii, to jeszcze nigdy w życiu w cerkwi nie byli. Tak? Podobnie pewnie tutaj księża mają te swoje doświadczenia ze swoich wspólnot, kiedy te same sygnały się pojawiają i generalnie tak bez powodu to mało jesteśmy ciekawi takiego świata na zewnątrz, ale właśnie mając męża czy żonę, która przynależy do innej wspólnoty chrześcijańskiej, wydaje się, że tu jest dodatkowy taki argument do tego, żeby to poznać. I co to da? To dużo da w budowie jedności. Widzę, na przykład słyszymy też głosy duszpasterzy, którzy mówią, że czasami, że te małżeństwo dwuwyznaniowe to taki problem, bo to tak ni pies, ni wydra i troszeczkę nie wiadomo, w jaki sposób to później będzie funkcjonowało i najczęściej ludzie się oddalają od takiego aktywnego życia religijnego. W tym jest dużo prawdy. Faktycznie dla niektórych jest to wymówka, ale i homogeniczne małżeństwa też bez wymówki też się tak samo czasami zachowują, więc nikt u nas nie prowadził statystyki, nikt z nas dowodów tutaj nie przedstawi, ani na poparcie, ani na odrzucenie. Natomiast wydaje się, że jeżeli dwoje ludzi wzajemnie siebie szanuje, szanuje tradycje swoich dziadków, babć, umie ładnie się przywitać na święta i złożyć życzenia, tak, w związku ze świętami w tym kalendarzu, czy w tamtym kalendarzu, z tą tradycją, czy z tamtą, czy przyniesie pisankę, która jest tradycji zachodniej, czy przyniesie wschodniej, chociaż są takie same, tak, to zbliża. A z drugiej strony to też jest może argument taki, jeżeli ktoś jest jakoś z lenistwa, z przekory, nie chce tego robić, to niech sobie pomyśli, bo dzisiaj jest to bardzo taki argument trendy, że jeżeli rodzi się na przykład dziecko w takim związku i w takim duchu będzie wychowywane i edukowane w takiej tolerancji, to będzie bardzo ciekawą osobą, a dzisiaj na ciekawość i na wyjątkowość jest moda, tak? Więc ktoś, kto umie to uszanować, kto umie odnaleźć, moim zdaniem to jest niezwykle fajna perspektywa. Bo ja jestem specjalistą tylko od tej religii swojego kościoła, tak? Natomiast jeżeli miałbym żonę, która jest osobą z innej wspólnoty chrześcijańskiej i chciałbym ją mocno kochać, chciałbym ją uszanować, jej religię, to by był specjalistą i od tej, i od tej drugiej. I to jest takie moje podsumowanie dzisiejszych rekolekcji.
Radio Ortodoksja.